Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do naszego magazynu Tygodnik Polityczny, a w nim dzisiaj pan dr Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się.
Proszę Państwa, dziś będziemy chcieli porozmawiać o wyborach. W pierwszej części ogólnie o wyborach. Chciałbym Was zapytać o atmosferę tych wyborów, które nam towarzyszyła. Chciałbym Was zapytać o referendum i jego frekwencję. A w części trzeciej powrócimy też do tego tematu, gdzie już będziemy rozmawiać o naszych poznańskich byłych i niebyłych posłach. Natomiast zostając przy temacie właściwym, wprowadzę tylko moich słuchaczy, aczkolwiek ta informacja jest ciągle powtarzana, więc być może mają to już powyżej uszu, ale jak wiemy, repetitio mater studiorum est, więc Prawo i Sprawiedliwość w polskich wyborach 35,38%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 30,70%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 14,40%, Komitet Wyborczy Nowa Lewica 8,61% i Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 7,16%. Dla porządku, bezpartyjni samorządowcy zyskują 1,86% i takie małe komitety jak Polska jest 1,63%. Dla porządku, mniejszość niemiecka 0,12 i to jest pierwszy parlament bez posła mniejszości niemieckiej. Tutaj frekwencja, zdaje się, spowodowała takie przeliczenie głosu, że mniejszość niemiecka tych głosów nie ma. I jeszcze jakieś małe komitety, które zostały zarejestrowane, jak chociażby Komitet Wyborczy Antypartia 0,01 czy Komitet Wyborczy Normalny Kraj 0,02, ale to się już w ogóle nie liczy. Jesteście zaskoczeni, czym jesteście zaskoczeni po niedzieli? Frekwencją, wynikiem, może emocjami, może czymś jeszcze innym? Jarosław Pucek.
Myślę, że wszyscy jesteśmy po trochu zaskoczeni frekwencją, ale to jest zawsze dobry znak, ponieważ ktokolwiek będzie u władzy, będzie miał silny mandat społeczny i nikt tego nie będzie mógł zakwestionować. Spodziewaliśmy się, bo atmosfera była oczywiście bardzo, bardzo gorąca tego sporu politycznego w czasie kampanii wyborczej. Natomiast myślę, że poziom tej frekwencji jednak imponuje i to jest oczywiście, wszyscy powtarzają jak jeden mąż, ja się do tego przyłączam, że to jest bardzo dobry objaw. Natomiast co do wyników wyborczego, no myślę, że tego można się było spodziewać, ponieważ ostatnie tygodnie kampanii wyborczej widać było zadyszkę i kryzys po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Nie było jakiegoś wielkiego wiatru w żagle po stronie opozycji, więc raczej bym stawiał tezę, że to PiS przegrał te wybory, niż opozycja je wygrała. Zdecydowała oczywiście frekwencja i mobilizacja, to znaczy niewielka mobilizacja na ścianie wschodniej, gdzie frekwencja oscylowała wokół 60%, które to okręgi są matecznikiem PiS-u, a w dużych miastach, czyli tam, gdzie zdecydowanie wygrywa Platforma Obywatelska, ta przecież frekwencja sięgała powyżej 80%. Mhm. No i jakby tu nie ma co wielce
zaskakuje
filozofować.
Pana mecenasa to, że tam, gdzie był matecznik PiS-u, Podkarpacie, ale także wiele takich wybranych regionów, tam ta frekwencja była dużo niższa, niż się spodziewano.
No ale to mówiono już o tym przed wyborami, że wrogiem PiS-u jest właśnie mobilizacja lub demobilizacja elektoratu. Stąd też można było dokładnie wskazać, które przekazy były skierowane do tego, żeby ten elektorat, który został w jakikolwiek sposób zaspokojony, o który PiS zadbał, żeby teraz chciał pójść na wybory. Poszedł 4 lata temu, bojąc się, że ten status socjalny, który uzyskał, może być utracony. Dzisiaj już takiej pewności nie miał, bo wszyscy zapewniali, że jednak w tym względzie będzie dobrze. Nic innego ich nie przekonało, w związku z czym zostali w domu i skończyło się tak, jak się skończyło.
A czym jest zaskoczony Dariusz Lipiński?
Ja muszę przyznać, że najbardziej chyba jestem zaskoczony wynikiem, dobrym wynikiem Trzeciej Drogi. Myśmy tu parę razy w przeszłości zastanawiali się w tym programie, czy to jest dobry pomysł, takie pożenienie, no powiedzmy tradycyjnego, konserwatywnego elektoratu małomiasteczkowego i wiejskiego z liberalnymi wyborcami z dużych miast. I ja tego pomysłu trochę broniłem, bo uważając, że 4 lata temu w innej formule, no ale jakoś to tam się wówczas w przypadku PSL-u sprawdziło. Natomiast no, ponieważ to oni formalnie startowali jako koalicja i wiele sondaży pokazywało, że oni tam gdzieś około wokół tego progu 8% się wahają, no to istniało też, wydawało się, że istnieje realne dla nich niebezpieczeństwo, że się nie dostaną. Tymczasem no, wykręcili, jak to się potocznie mówi, piękny wynik. Myślę, że no, to, tu trzeba pogratulować, bo to jednak w tej takiej bipolarnej sytuacji zero-jedynkowej, no gdzie...
Kogo panie Dariuszu przyjęła trzecia droga? No bo sondaże 14 to były te najlepsze sondaże i rzadziej pojawiające się, kogoś przejęli.
Że przejęli pewnie w części, jakąś tam część elektoratu Konfederacji. Znaczy, wydaje mi się, że młodzi ludzie w dużym stopniu tutaj podciągnęli im ten wynik. I wydaje mi się, że przepływ mógł być no właściwie od z każdej partii, ale no jakoś tak intuicyjnie stawiałbym, że jednak że Konfederacja też dostała potężnej zadyszki pod koniec. Oni po wielu tygodniach dwucyfrowych notowań sondażowych no mocno zjechali właściwie w ostatnim chyba tygodniu. Tu oczywiście specjaliści, socjologowie pewnie to jakoś tam przeanalizują, ale no, tak intuicyjnie jako głównego tracącego na rzecz trzeciej drogi wskazywałbym Konfederację. No i powiem tak, no i jaką jednak niespodzianką jest ta niska frekwencja w referendum, bo tu już nie chodzi o to, czy pytania były, no, możemy sobie dyskutować, czy one były mądre, czy niemądre, takie, czy owakie. Natomiast ten proceder rezygnacji z karty referendalnej no sam w sobie jest szkodliwy no dla tych, którzy to robią, tak? Bo oni jakby sami można było wziąć kartę i głosować na tak, czy na nie, czy oddać głos nieważny, wszystko jedno, tak? Natomiast tutaj no, ci ludzie dali się akurat podpuścić, bo użyję celowo takiego sformułowania, no wezwaniom, które na długo w ideę referendum w Polsce skompromitują.
Wydaje mi się, że zaszło coś niedobrego, jeśli chodzi o referendum. Na przykład ludzie o znaczącym autorytecie publicznym, na przykład profesorowie prawa czy politologii, namawiali do tego, by nie brać udziału w referendum, nie wypowiadać się. Jarosław Pucek, referendum to jest przecież klasyczne narzędzie, na przykład w Szwajcarii. To jest narzędzie, które daje pewną sprawczość społeczną w współdecydowaniu. Czy myśli pan, że będą takie długotrwałe polityczno-kulturowe konsekwencje tego namawiania do niegłosowania w referendum?
No oczywiście, że tak. No, deprecjonujemy instytucje demokratyczne i to jakby co do tego nie ma wątpliwości. No, ale to też jest element polityki. To referendum zostało wplecione w kampanię wyborczą celowo i zostało wykorzystane przez opozycję celowo, więc stało się wyłącznie instrumentem. Myślę, że tu więcej deliberować nie trzeba. Natomiast oczywiście, że jest to szkodliwe, ale też miejmy świadomość, że my jakoś nie bardzo chyba mamy przywiązanie do idei referendum. Udane referendum mieliśmy w zasadzie jedno.
No dwa, konstytucja i Unia.
Tak, ale w kwestii frekwencji tak naprawdę istotne było tylko to unijne, bym powiedział, bo tutaj się ważyła kwestia rzeczywiście konstytucyjne. To jednak jest jednak koniec lat 90, 97 rok, odległy czas.
Tam nie było tego progu,
właśnie dlatego mówię, że tu to istotniejsze było unijne, ponieważ dla jego skuteczności wymagane było te 50% frekwencji, a nie tylko większość głosów za czy przeciw. No i przecież w tak ważnej sprawie myśmy ledwo przekroczyli tam próg. No No przecież to wszystkim na spadły kamień z serca, ci, którzy oczywiście byli za Unią Europejską.
Przypomnijmy tylko, przepraszam, taki przepis, że nowo wybrany 11 głosami poseł Platformy Obywatelskiej Roman Giertych wówczas w tamtym referendum głosował, czy też namawiał, żeby w ogóle nie podchodzić do tego referendum. Tak, tak. Pamiętamy na rynku poznańskim, wtedy Liga Polskich Rodzin, którą jeszcze zdaje się częściowo z Poznania zawiadywał Roman Giertych. Był taki wielki balon, pamiętam, Unia zrobi cię w balona.
Tak, no tak, ale myślę, tak, oczywiście, że tak, ale ja bym nie chciał tego babrać już w takim politycznym sosie na poziomie takim bardzo podstawowym, ale jednak do jednego bym faktu nawiązał. Myśmy z panem Dariuszem Lipińskim swego czasu chyba razem zbierali podpisy pod projektem 3x15 Platformy Obywatelskiej. Co się z tym stało, projektem obywatelskim?
Ja nawet zawoziłem do Warszawy, byłem jednym z zawożących do Warszawy.
I co się z tym stało?
No i przemielono te podpisy. To była jedna z takich dla mnie, jako członka Platformy wtedy, całym sercem i przekonaniem członka Platformy. I to wyraźnie chcę podkreślić. Tak wtedy uważałem, że to było jednak środowisko, które mi odpowiadało. A jednak przejechało się walcem po tym wysiłku, który myśmy w to włożyli. Głęboko wierzyliśmy w tą ideę, która była wtedy prezentowana, więc jakby my nie mamy głębokiej tradycji poszanowania dla obywatelskiej takiej wpływu na władzę. No ale można nad tym ubolewać.
Dariusz Lipiński.
Ja dodałbym do tej przygody z 3x tak jeszcze coś, co obserwowałem już jako ówczesny poseł Platformy. Otóż z tymi podpisami nie została podjęta najmniejsza próba, żeby te podpisy przekształcić w ustawę. Bo oczywiście mogło się zdarzyć, że nie byłoby większości, że coś tam w tych procedurach parlamentarnych nie zadziałałoby, ale nie było nawet próby uruchomienia tego. To po prostu poszło, to były takie kartony, takie pudła po butach na przykład. Tam, w których...
I wymagało to olbrzymiego wysiłku
I to wszystko poszło do niszczarki.
No i zaufania tych, którzy jednak ten podpis zdali, wierząc, że są sprawcze.
Ale no właśnie, to była taka pierwsza rysa, jeżeli ja mogę mówić o sobie, a myślę, że to nie jest cel naszego programu, ale to była taka pierwsza rysa na wizerunku Platformy, gdzie przestałem angażować się z taką wiarą i przekonaniem w ten projekt. To było bolesna operacja na takiej obywatelskiej postawie wtedy nas wszystkich. No a dzisiaj, potem przecież pamiętamy, no kuriozalne referendum, które zaproponował prezydent Bronisław Komorowski. Więc jakby no, to środowisko Platformy Obywatelskiej nie ma szczęścia do referendum i jakoś specjalnie chyba się do tego nie przywiązuje. Swoją drogą jest to Platforma Obywatelska.
Wróćmy do zaskoczeń z zeszłotygodniowych wyborów. I ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyło to, że w Świnoujściu, gdzie powstał tunel, wygrała z znakomitą większością Platforma Obywatelska, 40 do, zdaje się, 25. Podobnie w Bogatyni, czy też w ogóle w powiecie zgorzeleckim, gdzie co prawda indywidualnie PiS, trzymając się tej nomenklatury, wykręcił dobry wynik, to jednak większość również ma opozycja. Również jeśli chodzi o Senat, no nasz poznański polityk lewicy, pan Waldemar Witkowski, odbił tam funkcję senatora z tego regionu. No, to jest pewna zagadka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stanął za Turowem, poszedł wabank, żeby to utrzymać. Wyborcy się nie oddzięczyli, może nie czuli pewnej funkcjonalności. Podobnie w Świnoujściu. Przełom modernizacyjny.
Ja obawiam się, że niestety
jak to czytać?
Ciągle bardzo wielu Polaków, bardzo wielu wyborców, nie wiem nawet, czy nie większość, tu bym postawił znak zapytania, nie widzi związku między aktem wyborczym, między swoim głosowaniem, a tym, że to się przekłada w jakiś sposób na ich życie. Dzisiaj na Platformie X, czyli dawnym Twitterze, furorę robi wpis pana, który z tego, co tutaj można się było zorientować, głosował akurat chyba na lewicę, No, ale wpis jest taki, a ja, pracownik handlu, jak i setki tysięcy moich koleżanek i kolegów z branży, opowiadamy się za pozostawieniem ograniczenia handlu w niedzielę takim, jaki jest obecnie. Jeśli politycy opozycji nie będą słuchać takich jak ja, to PiS wróci bardziej. Bo chodzi o to, że pojawiła się deklaracja ze strony ugrupowań jeszcze w tej chwili opozycyjnych, że
przywrócić handel w niedzielę.
Żeby przywrócić w jakiejś przynajmniej formie ten handel w niedzielę. Więc ten pan, którego tutaj zacytowałem, on najwyraźniej nie widzi, przecież to było, to opozycja
to było
takie pomysły zgłaszała, prawda? Przywrócenia tego handlu
czyli
w niedzielę.
Czyli pańska teza jest taka, że ludzie, nie wiem, nie czytają programów, głosują tylko sercem, oddzielają funkcjonalność od
jest jeszcze
polityki.
Gorzej, bo to nawet powiedziałbym może nie tyle... Część oczywiście sercem, ale przy tej dużej frekwencji wydaje mi się, że część ludzi głosowała takimi pobudzonymi w ostatniej chwili emocjami. Bo ja to widziałem gdzieś tam w sklepie, jedna pani do drugiej pani coś powiedziała w sobotę przed wyborami. To widać było, że coś się dzieje, że idą jakieś emocje.
Czyli brak edukacji obywatelskiej, politycznej. Jarosław Płocek, jak pan to czyta? Co się stało w Świnoujściu, co się stało w Bogatyni, jak to wyjaśnić?
Otóż wydarzyło się to, co powinno, to co wiemy, że się wydarza podczas wyborów. To jest teza politologiczna już dawno sprawdzona i spec od marketingu politycznego doskonale o tym wiedzą, że ludzie głosują emocjami, a nie rozumem. I żebyśmy się dobrze rozumieli, ja to napisałem na Twitterze i wywołało to jakiś mały skandalik. No ale tak jest. Jeżeli zobaczymy, jak wygląda marketing w ogóle, a marketing polityczny w szczególe, to największym wyzwaniem jest stworzenie wrażenia, że człowiek ma jakąś potrzebę, którą swoim wyborem konsumenckim lub wyborami może zaspokoić. A zatem nie bez powodu partie na całym świecie, to żeby była jasność, odchodzą od tego, żeby prezentować swoje programy, odchodzi się od dyskusji o programach, a bardziej mówi się o emocjach. I to i jedna, i druga strona. Dlatego myślę, że chyba też i z tego powodu PiS zrezygnował z wskazywania siebie jako partnera wiarygodnego w realizacji programu, a o tym mówią wszyscy i tego nikt nie może PiSowi odmówić, że swój program zrealizowali, wskazując jednocześnie, tak jest, wskazując jednocześnie, że akurat druga strona takiej wiarygodności nie ma. Natomiast Platforma Obywatelska zrobiła to, myślę, celowo i słusznie z ich punktu widzenia, że jednak grała na emocjach. Natomiast na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, wracając jeszcze do tego, co powiedział pan Dariusz Lipiński o sukcesie trzeciej drogi, wybory przy tak dużej polaryzacji wygrywa centrum. W tym sensie, że ten, kto przeciągnie centrum, wygrywa wybory, ponieważ to nie jest duży elektorat. To jest, szacuje się, że około 15% ogólnej populacji, ale zwróćmy uwagę, cały czas on jest aktywny. Znaczy mieliśmy, no powiedzmy, Kukiza, mieliśmy Palikota, to powiedzmy na obrzeżach centrum, ale już Nowoczesna i dzisiaj Trzecia Droga, to jest ten elektorat właśnie centrowy. On tam się znajduje. Mhm. I teraz do czego zmierzam? To jest elektorat, który najmniej jest podatny na populizm, najczęściej właśnie posługuje się takim właśnie analitycznym podejściem, osadzony w pewnych wartościach dla ciebie istotnych i mam wrażenie, że to byli ci ludzie, którzy byli zniechęceni, ponieważ dla nich nie było oferty. Jedna i druga strona poszła na ostry spór, nie było dla nich oferty. W związku z tym ta trzecia droga, ponieważ chcieli spełnić obowiązek obywatelski, wykorzystali ten moment i zagłosowali na trzecią drogę. To tak tytułem
podsumowania. Pan Dariusz Lipiński, czy jeszcze adwocem tych emocji? Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
No najlepszym dowodem, że wybory... Te ostatnie no, były jeszcze bardziej emocjonalne niż wszystkie poprzednie. Jest chyba to, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie, że bardzo mało było materiałów merytorycznych, no w sensie, już nie mówię o programach, ale nawet przedstawiania sylwetek kandydatów. To co zawsze... Ja w tym roku dostałem jedną ulotkę do skrzynki.
Jednego, to może dlatego, że druk tych ulotek był kandydata. Strasznie drogi.
Nie, no pewnie,
ta kampania była droga.
Ja myślę, że uznano po prostu, że to nie ma znaczenia, że kampania była głównie banerowa, prawda?
Ale oboje kandydowaliśmy parę razy i wiemy, że ten, to właśnie takie bezpośrednie raczej te ulotki to już trochę schodzi z afisza. Outdoor cały czas trzyma się mocno, czego dowodem jest Jacek Tomczak, który od wielu lat stosuje tą samą strategię wyborczą, stawia zawsze na outdoor i zawsze mandat zdobywa, czyli znaczy się,
że... No dobrze, zdradzę sekret, że tym jedynym kandydatem, którego ulotkę otrzymałem, był właśnie Jacek Tomczak.
Też potwierdzam, że Jacek Tomczak był wszędzie, można by powiedzieć, że Poznań co stał się Tomczak City na te dni. Zresztą pozdrawiamy bardzo serdecznie pana posła i przechodzimy do części drugiej naszego magazynu. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Jak państwo słyszycie, rozgrzani do czerwoności Jarosław Pucek i Dariusz Lipiński. No jest się czym rozgrzewać. To jest ta sytuacja w polityce, która także komentatorów bardzo mocno wciąga. My przenosimy się do równie rozgrzanego Izraela, który walczy z Hamasem. W czwartek do Izraela przybył prezydent Joe Biden, który powiedział tak: przyjechałem do Izraela z prostym przesłaniem. Nie jesteście sami, a Stany Zjednoczone będą z Izraelem na zawsze. Faktycznie, świat Zachodu ustawia się w tej wojnie za Izraelem. Państwa arabskie wydają się być neutralne, czego dowodem jest to, że chociażby i Jordania, i Egipt nie chcą palestyńskich uchodźców. Argument z OFU, powtarzany też przez zachodnich polityków, chociażby na wspomnianych przez pana Dariusza w pierwszej części Twitterze X-ie, jest to, że tam, gdzie są Palestyńczycy, tam za nimi pojawia się element terrorystyczny, destabilizacyjny. Generalnie wydaje się, że sytuacja jest patowa. Chciałbym was zapytać może nie o te aktualia, co w tym momencie się dzieje, bo to się zmienia bardzo szybko, jak w kalejdoskopie, ale chciałem was zapytać generalnie, z lotu ptaka, czy uważacie, że ten konflikt w jakiejkolwiek postaci jest jeszcze do rozwiązania? Dariusz Lipiński.
Bardzo trudno będzie ten konflikt rozwiązać, dlatego że on trwa od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, z różnym natężeniem. No teraz nastąpił wybuch absolutnie dziki 7 października w związku z tym atakiem Hamasu. Natomiast tutaj dobrego rozwiązania takiego realnego nie widać. No, mamy, znaczy Bliski Wschód jest generalnie tym punktem zapalnym od 1948 roku, jeśli nie wcześniej. Ale jak popatrzymy teraz na sytuację globalnie, no to on staje się dodatkowym elementem tej takiej globalnej układanki, bo mamy Ukrainę, mamy potencjalnie jakieś zawirowania wokół Tajwanu. Mówię o tych największych graczach, czyli Stanach Zjednoczonych i Chinach. I tu co się dzieje na Bliskim Wschodzie też jest elementem tej układanki. Nawiasem mówiąc, patrząc w tym kontekście, to bardzo służy zarówno Rosji, jak i Chinom, no bo odwraca uwagę.
O to chciałem właśnie zapytać. Myśli pan,
z jednej strony
Chinom
Ukrainy,
również?
Z drugiej strony w naturalny sposób, tak? No, tam, z drugiej strony od Tajwanu. Także a rozwiązania dobrego nie ma, tak? No bo powiem tak, Izrael ma prawo się bronić. Ma prawo dążyć i pewnie należy go w tym popierać, dążyć do całkowitego zniszczenia Hamasu, ale tego się nie da zrobić bez potężnej katastrofy humanitarnej, a tego z kolei nie można popierać, więc świat zachodni ze swoim systemem wartości, tutaj właściwie jest w mocnej kropce.
Dodajmy
rozwiązania nie
też
widać.
Obiektywnie, żeby ten obraz był całościowy i niestronniczy, że przez wiele, wiele lat od czasu, kiedy powstała autonomia palestyńska, Izrael regularnie ograniczał prawa ludności palestyńskiej. To praktycznie było takie getto o katastrofie humanitarnej, która czasem w lepszą, czasem w gorszą stronę się przesuwała, ale wydaje się, że to podłoże do tego konfliktu było też po części wynikiem polityki, którą Izrael prowadził, a do której w tych mainstreamowych mediach raczej politycy nie chcą teraz o tym pamiętać. Jarosław Pucek.
No tak jest i to jest pewien zaklęty krąg przemocy, z którego ten region się nie potrafi wyzwolić, bo tak jak pan Dariusz powiedział, z jednej strony Izrael ma pełne prawo do tego, aby podejmować wszelkie środki, aby chronić swoich obywateli przed terrorystami. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast metody, jakich używa, powodują, że i zarówno na zachodnim brzegu, jak i w strefie Gazy mamy odpowiednio albo Hamas, albo Hezbollah libański. I żebyśmy mieli świadomość, tam państwo nie funkcjonuje. Wszystkie elementy, które stanowią o państwowości, właśnie są przejmowane przez Hezbollah czy przez Hamas. To Hezbollah prowadzi szpitale, prowadzi szkoły, edukację, jakąkolwiek pomoc społeczną. To są instytucje prowadzone przez te organizacje.
To jest quasi państwo de facto oddawane przez te organizacje.
W związku z czym miejmy tego świadomość. To jest jakby pierwszy punkt. Drugi punkt. Jeżeli ci ludzie żyją w takich warunkach, w jakich żyją i wiedzą, że ta ich sytuacja wynika z tego, że taką, a nie inną politykę prowadzi Izrael, to co któreś pokolenie, w zasadzie w każdym pokoleniu narasta frustracja i następuje eksplozja. Pierwsza, druga intifada, trzecia, którą powiedzmy moglibyśmy powiedzieć, był jakiś błąd. Mamy teraz to, co się wydarzyło w strefie Gazy, a więc to się powtarza i będzie się powtarzać. I wojna i przemoc tego nie rozwiąże. Natomiast oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że zarówno po stronie Hamasu, jak i Hezbollahu nie ma żadnej woli, przynajmniej w tych najbardziej radykalnych odłamach, żeby jakiekolwiek rozmowy pokojowe z Izraelem prowadzić. Z drugiej strony znowu jest to w jakiśkolwiek sposób usprawiedliwione, bo wystarczy zmienić władzę i jeżeli dojdą do głosu siły nieradykalne, ale bym powiedział prawicowo-centrowe, niekoniecznie musi być to Netanyahu, to przykręcają śrubę. Natomiast, żeby dodać jeszcze do tego paradoksu jeden odcień, miejmy świadomość, że Izrael jest uzależniony od taniej siły roboczej, właśnie ze strefy Gazy i z zachodniego brzegu, dlatego mur, który tam stoi, musi mieć śluzy i codziennie tymi śluzami przechodzi tysiące ludzi, którzy utrzymują izraelską gospodarkę przy życiu, więc to nie jest tak, że te społeczności mogą żyć bez siebie.
One nie tego są izolowane.
Nie da się. Dlatego, że one są się nawzajem siebie potrzebują, choćby właśnie z takich prozaicznych
powodów. No są przemysł turystyczny. Każdy, kto był na pielgrzymce czy na wycieczce w Izraelu, wie, że jest obsługiwany zarówno przez Palestyńczyków, jak i przez Żydów. Chciałem ten kontekst przerzucić trochę na Europę. Bardzo niepokojące są wydarzenia z ostatnich tygodni. Myślę tutaj o przeciwstawnych protestach, jedne za Izraelem, drugie za Palestyną. Co chwila, zwłaszcza we Francji, także w Belgii są obwoływane alarmy, ostrzeżenia dla obywateli. Czy uważacie, że jest to taki praktyczny skutek jednak wszystkich niebezpieczeństw związanych z migracją? I w takiej sytuacji, gdzie w tych państwach z pochodzenia migrantów coś się dzieje, to niestety to się również przenosi na Europę. Dariusz Lipiński.
No zdecydowanie tak. Zdecydowaną większość uczestników tych protestów, niekiedy bardzo gwałtownych, stanowią szeroko rozumiani migranci, bo to nie muszą być z tego ostatniego, że tak powiem...
Mogą być to dzieci z drugiego pokolenia.
Tak. Tam już tam w krajach zachodu już właściwie trzecie pokolenie jest przybyszów, czyli wnukowie tych przybyszów, którzy się nie zintegrowali z różnych powodów, częściowo leżących też pewnie po stronie tych państw przyjmujących ich, ale tylko częściowo, ta główna przyczyna jednak jest w niechęci do integrowania się, do przyjmowania systemu wartości, systemu prawa państwa przyjmującego tych migrantów. Więc oczywiście te protesty są najbardziej gwałtowne tam, gdzie ta ludność pochodzenia muzułmańskiego jest najbardziej liczna. Ale powiem tak, o ile w tych pierwszych chwilach, pierwszych dniach po 7 października opinia całego świata pozostałego właściwie była, przynajmniej tego zachodniego, była bardzo jednoznacznie po stronie Izraela, to to się zmienia i to się może lada moment zupełnie o 180 stopni zmienić, w zależności od rozwoju właśnie sytuacji humanitarnej w Gazie. Proszę pamiętać, że mówiliście przed chwilą, że Izrael ma prawo i oczywiście ma prawo bronić się militarnie przed takim atakiem, ale przeprowadzanie operacji militarnej na obszarze, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 6 bodajże tysięcy ludzi na kilometrze kwadratowym, no to tego się nie da. Nie da się tego zrobić humanitarnie po prostu. Więc
ja myślę, że z tym się wiąże...
6 tysięcy, to jest gęstość zaludnienia dużego miasta. Tak?
Myślę, że stąd jest ta wizyta Joe Bidena w Izraelu. Ja akurat miałem taką okazję, przypadek, ale spędziłem ostatnie półtora tygodnia w Stanach Zjednoczonych, miałem okazję obserwować relacje tamtych mediów. Oczywiście one są jednostronnie po stronie Izraela, co do tego nie ma wątpliwości.
Nie raportuje się sprawy chociażby z humanitarnej Palestyńczyków.
To mógłbym długo o tym mówić, dlatego że stacja CNN, która jest, bym powiedział, bardziej lewicowa, taka bardziej centrowa, nie było tam cienia zrozumienia. Natomiast telewizja Fox, którą też od czasu do czasu przełączałem, no to tam już jest jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o to, jak są nazywani bojownicy Hamasu, i tam jest absolutnie nawoływanie do tego, żeby to zakończyć. Natomiast też jakby wskazywano, że Stany Zjednoczone wcale nie patrzą tak przychylnie na sposób, w jaki Izrael planuje tą operację militarną. I moim zdaniem właśnie wizyta Joe Bidena jest spowodowana tym, żeby podjąć próbę deeskalacji tego po stronie Izraela, no bo jednak premier Netanyahu nie cofnie się przed niczym. Ja bym tylko chciał zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagę. Na całej tej sytuacji bardzo traci Ukraina. To, co się dzieje na Ukrainie, zaczyna...
W sensie takim, że uwaga opinii światowej tak jest, odwraca się od
tak
Ukrainy.
Jest. Proszę mi wierzyć, przez cały tydzień, jak oglądam, oczywiście nie cały dzień, ale jeśli wieczorem włączyłem telewizję w Ameryce, nie było żadnej innej wiadomości, nie mówię, że o Ukrainie, ale żadnej innej poza tym konfliktem. W związku z czym, tylko krótko podsumuję, Ukraina przechodzi bardzo poważny test, ponieważ akurat Polska była gotowa zawsze stać po stronie Ukrainy, bez względu na sytuację. Ukraina dokonuje w ostatnich tygodniach ryzykownych manewrów i sytuacja, z którą się dzisiaj spotkała, myślę, że będzie pierwszym takim dowodem na to, że postawiła na złego konia, ponieważ te reakcja... państw europejskich w wielu obszarach jest tylko powodowana naciskiem opinii publicznej.
Panie mecenasie, ale jeśli można tylko do tego, co pan powiedział, czy właśnie to się trochę nie dzieje i tego prezydent Zełenski nie przewidział, że przez to, że zrobi taki zwrot przeciwko prezydentowi Dudzie, spadnie na agendzie medialnej, spadnie z agendy zainteresowań. Pan mówi Stany Zjednoczone, patrząc chociażby, jakie ma miejsce teraz raportowanie, co się dzieje na Ukrainie, ono jest też absolutnie niższe niż jeszcze miało to miejsce parę tygodni temu, ale proszę bardzo, Daruczyk.
Nie na temat Ukrainy, tylko ja chciałem oprotestować jedno słowo, które użył Jarosław Pucek, bojownicy Hamasu. Ja bardzo, bardzo mnie to irytuje, dlatego że słowo bojownik w moim przekonaniu zawiera pozytywną konotację. To jest ktoś, kto walczy o jakąś różną sprawę. Tymczasem w przypadku Hamasu przy różnych krytycznych uwagach, jakie należy mieć w stosunku do postępowania Izraela, Hamas to jest organizacja zbrodnicza. To są terroryści, tak? To nie są... I ja bym tutaj tych słów takich zawierających nawet śladowe jakieś ślad konotacji pozytywnej tego bym
A ja bym był właśnie ostrożny, bo ja cały czas jednak będę zwolennikiem tego, że my posługujemy się pewnymi kalkami. Oczywiście Hamas przyznaje się do terroryzmu i ta część terrorystyczna istnieje. Natomiast miejmy świadomość, że my możemy oczywiście się umówić, że nie będziemy używać słowa bojownicy. Natomiast mechanizm funkcjonowania tej organizacji, czy tak jak powiedziałem, czy Hezbollahu i Hamasu, jest taki, że oni są uosobieniem państwa, które walczy o jakieś wartości dla tych ludzi, którzy żyją w okropnych warunkach. I bez zrozumienia mechanizmu, który zachodzi tam, że ten Hamas jest emanacją jakiejś drogi nie do wolności, ale do odzyskania godności przez tych ludzi. Tak? To jest kwestia godnościowa. stąd się bierze ten terroryzm, bo jakaś część tych młodych ludzi będzie gotowa sięgać po akty terrorystyczne. W związku z czym ja rozumiem, jaki jest cel po stronie pana Dariusza Lipińskiego, natomiast w kwestii publicystycznej warto jest, moim zdaniem, jednak te pół kroku zrobić wstecz, żeby widzieć pewnie szerszy kontekst, bo bez tego nie znajdziemy w żaden sposób jakiegokolwiek jakiejś szansy
mimo wszystko bym polemizował, aczkolwiek to jest taki oczywiście boczny trop naszej dyskusji.
Otwieramy dyskusję bardzo interesującą, taką też po części historyczną, bo trzeba by to zbadać na przestrzeni czasu, ale co, wracamy do Polski, do poznańskich wyborów? Tak?
To z bólem, ale zróbmy.
To nasze słuchacze też do tego zapraszamy. Trzecia część magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Dariusz Lipiński, Jarosław Pucek w Poznaniu i w powiecie poznańskim. 5 mandatów poselskich dla Koalicji Obywatelskiej, 2 dla Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 dla Trzeciej Drogi oraz 1 mandat dla Nowej Lewicy. Z Koalicji Obywatelskiej rekord wykręcił Adam Szłapka, ponad 149 tysięcy głosów. Później Katarzyna Kierzak-Koperska, obecny senator, który został posłem, Marcin Bosacki, a także Franciszek Sterczewski i Bartosz Zawieja. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, mandat uzyskali Szymon Szynkowski-Welsenk oraz poseł Bartłomiej Wróblewski. W Trzeciej Drodze to Ewa Szedler i przechodzący z Konina do Poznania wspomniany już przez nas poseł Jacek Tomczak. Z Lewicy to Katarzyna Überhan. Warto może też porozmawiać o tych, którzy mandatu nie dostali. No, walka taka wewnętrzna między Jadwigą Emilewicz a Bartłomiejem Wróblewskim. Tam zdaje się różnica ponad 2000 głosów na korzyść posła Bartłomieja Wróblewskiego. Mandatu nie uzyskała również wieloletnia radna miejska poznańska z Lewicy, Katarzyna Kretkowska. Na nią zagłosowało prawie 14,5 tysiąca osób. Jak oceniacie te roszady poznańskie?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Platformę, no widać tutaj zmianę pokoleniową. Znaczy dwaj posłowie dotychczasowi z olbrzymim, wielokadencyjnym stażem poselskim, czyli Waldy Dzikowski i Rafał Grupiński, wystartowali do Senatu i zdobyli mandaty senackie. Czy to jest zmiana na dobre? No to jest oczywiście moja osobista opinia, ale śmiem wątpić. Przy całym krytycznym stosunku, no zwłaszcza do Rafała Grupińskiego, ci byli posłowie, którzy obecnie stali się senatorami, no oni jednak mieli coś do zaproponowania, tak? Mieli, mówię, przy różnych zastrzeżeniach, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Paradoks polega na tym, że z listy, no, to jest nazwa Koalicja Obywatelska, no, ale potocznie jest to odbierane jako lista Platformy Obywatelskiej. Jeżeli się nie pomyliłem, to tylko z tych 5 osób, które zostały posłami, tylko jedna jest członkiem Platformy, czyli nowo wybrany poseł Bartosz Zawieja. Chyba się tutaj...
I Katarzyna Kierzyk-Koperska też jest...
Ona była w Nowoczesnej...
Tak, no może, ale wstąpiła do Platformy.
Okej, dobrze. No to dwie osoby, tak?
To jest też ciekawy taki układ poznański, bo i pan Zawieja, i pani Kierzyk-Koperska to nie są miłośnicy Jacka Jaśkowiaka.
A, to zupełnie osobny rozdział pewnie byśmy utworzyli, bo tych podziałów w Platformie jest sporo i więcej.
Ale jest to, zdaje się, istotna sprawa, ponieważ biorąc pod uwagę, że jest pewien poznański spór tutaj miejski, to widać wyraźnie, że opozycja Jacka Jaśkowiaka w Sejmie...
Takie spory są w dużej partii, jaką jest Platforma. No oczywiście są rzeczą normalną i naturalną. Ja bym tego jakoś specjalnie wielkiej wagi do tego nie nie przywiązywał. Oczywiście, że pewnie pan prezydent Jaśkowiak z wyboru akurat tych dwojga osób nie jest zachwycony. Mnie martwi coś innego, bo ja przed chwilą coś w rodzaju, powiedzmy, zakamuflowanego komplementu pod adresem odchodzących posłów mówiłem, że oni jednak... No, ja obawiam się, że zarówno w przypadku pana posła Szłapki, jak i w przypadku pana posła Sterczewskiego, którzy no, nie są nowicjuszami, bo to będzie ich druga kadencja, ja naprawdę nie potrafiłbym powiedzieć, jakie oni mają poglądy. Przepraszam, no jeżeli chodzi o te światopoglądowe, no to poseł Sterczewski, okej, ma wyraziste. Natomiast we wszystkich innych sprawach, jakie mają poglądy na funkcjonowanie państwa, na to, jak państwo powinno być urządzone.
Nie, no mają, wystarczy ocenić obecną władzę.
Osiem gwiazd. Tak, nie, tak. To znaczy, dokładnie, dla mnie poseł Szłapka z jego twórczości twitterowej, która składa się przez 4 lata, no mniej więcej z wezwań, wy złodzieje, tam rozliczymy was.
O tej pierwszej części mówił Jarosław Płucek, ta polityka emocji. A jak byście ocenili tą zmianę, jeśli chodzi o tych, którzy się nie dostali? Jadwiga Emilewicz na przykład.
Państwo pozwolą i tutaj publicznie powiem, że jakby nie jestem obiektywny w sprawie Jadwigi Emilewicz, więc nie wypadałoby się, żebym się
to
wypowiadał,
ponieważ...
No czy nieobiektywnie, to jest duża strata. No, jeżeli mówi się, że Jadwiga Emilewicz jest spadochroniarzem, to daj Boże, że takich spadochroniarzy i jak najdalej od nas takich posłów, jakim był Rafał Grupiński, który tak naprawdę jest związany z Warszawą, nie jest zainteresowany tym, co się dzieje w Poznaniu. Tak już zupełnie przyziemnie. Duży żal, że Jadwiga Emilewicz nie zdobyła mandatu na pewno. Natomiast na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że bez mandatu jest Grzegorz Ganowicz, który miał nie najgorsze miejsce, bo ostatnie, czyli całkiem przyzwoity, jeżeli chodzi o robienie kampanii. Jest... wieloletnim, od 3 kadencji z rzędu pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta.
Czterech
już nawet. Tak?
Jest,
no właśnie,
jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków miejskich.
To jest człowiek, któremu pewnej intuicji, inteligencji absolutnie nie można odmówić. Doświadczenia na pewno też nie. No i dziwi mnie mimo wszystko ten słaby wynik. Nie wiem, czy to wynik tego, że może już... Ta kampania nie była dla niego jakby wszystkim, natomiast niewątpliwie był aktywny, a przynajmniej próbował się pokazywać. Tutaj przypomnę tylko kwestię choćby dofinansowania wiaduktów, które nagle pan prezydent Jaśkowiak zdecydował się dofinansować i konferencje prasowe razem z Grzegorzem Ganowiczem i tak dalej, tak dalej. Nie tylko starał się, ale po raz kolejny się nie udało. To jest jakieś zaskoczenie, niewielkie, ale jednak jest. No i dwa mandaty dla trzeciej drogi, ale to też potwierdza się to, co wiemy już, że Poznań mimo wszystko zaangażowany politycznie, ale jednak tutaj ten centrowy elektorat jest dosyć spory i to od czasów jeszcze
Unii Demokratycznej. Ten drugi mandat został zrobiony przez ten ogólny wynik, zdaje się, który
był. No tak,
był,
zgoda, ale to tak, ale żeby zdobyć dwa mandaty, to trzeba zrobić mocny wynik w okręgu, tak? Dąd jest taki, jaki jest, więc ten podział mandatu matematycznie jest możliwy wtedy, kiedy jest dobry wynik, no słabszy wynik z PiSu o kilka procent spowodował, że jednego mandatu nie ma, więc jakby to ma znaczenie.
Panowie, a Lewica? Pani poseł Kretkowska?
Lewica była troszkę jednak nad, w stosunku do realnej siły w okręgu poznańskim. Ona w poprzedniej kadencji jednak była, mając 2 posłanki, jednak była nadreprezentowana. Tradycyjnie Lewica, jak sięgnę pamięcią, to chyba świętej pamięci pani poseł Łybacka zawsze była i to była jedyna osoba chyba w ciągu ostatnich 20 lat, która z okręgu poznańskiego zdobywała mandat, więc tu nie ma jakby dużej niespodzianki. No sprawa wróciła do normy, do takiej średniej, wieloletniej, powiedziałbym. Raczej tak.
No ja bym powiedział, że Lewica miała apetyt na więcej po poprzednich wyborach.
Lewica w tych wyborach dużo straciła, jeżeli chodzi o liczbę mandatów ogólną, ale to jest wynik tego, że Platforma bardzo mocno przesunęła się w lewo i to jest skuteczna polityka Donalda Tuska, który po prostu nadgryzał Lewicę.
A uważacie, już zapytam, mieliśmy nie mówić o polityce krajowej, że jednak pojawienie się Czarzastego na marszu, zobaczcie, Hołownia z Kosiniakiem powiedzieli nie, my się odróżniamy. Czarzasty poszedł na marsz i wyborcy być może stwierdzili, no dobrze, no skoro mamy tak podobne ugrupowanie, to zagłosujmy na większego. No mogło tak to zadziałać?
troszkę tak, ale też miejmy świadomość, że ta polityka po stronie Platformy była dość konsekwentna już od miesięcy. No nie tylko kwestia tego jednego wydarzenia. No przejęcie narracji w kwestii aborcji, zapowiedź Tuska, że nie wpuści na listę nikogo, kto nie będzie zwolennikiem aborcji na życzenie i tak dalej, i tak dalej. No to jednak było przejmowanie tych postulatów lewicowych. To się udało w dużej mierze. No, lewica ma o połowę mniej posłów, a więc każdy słaby koalicjant jest koalicjantem z punktu widzenia Platformy korzystny. Tak więc ta operacja się Tuskowi udała, nie udała się z Hołownią, a przecież dokładnie taki sam scenariusz chciał pisać właśnie Donald Tusk. Chyba rzeczywiście zorientowano się w pewnym momencie, że granie na zabicie Hołowni oznacza, że system Donta będzie premiować PiS, w związku z czym odpuszczono ten temat, czego nie zrobił PiS i zabił, moim zdaniem, między innymi takim gwoździem do trumny Konfederacji, były taśmy Banasia i PiS nie policzył sobie dobrze tego, że granie na zabicie Konfederacji na ostatniej prostej jest tak naprawdę podkopaniem swojej własnej możliwej zdolności koalicyjnej. No i mamy to, co mamy.
Ja na początku tej audycji pochwaliłem dobry wynik trzeciej drogi. Chciałbym tu tylko dodać, że no, oprócz tego, co wcześniej mówiłem, no należy mi się jednak uznanie za to, że podjęli ryzyko.
Tak.
Bo nie pojawienie się na tym marszu przy tych oscylujących wokół 8% notowaniach sondażowych, to jednak było ryzyko.
I dobra intuicja.
Okazało się, że liderzy trzeciej drogi mieli dobrą intuicję i to pewnie też trzeba no, docenić i pochwalić, no bo wykazali się tutaj no, jednak takim zmysłem politycznym.
Ale tu trzeba przyznać, że Kosiniak-Kamysz po raz kolejny był na ostrzy noża, po raz kolejny uciekł z gilotyny i pokazuje, że ten zmysł polityczny u niego jest dosyć
to
spory.
To jest chyba jakiś taki talent PSL-u, zobaczcie, że wszyscy ich zawsze pod próg, a oni albo pojawiają się niewiele nad, albo tak jak teraz zaskakują. Ostatnie pytanie w tej części. Jak sądzicie, gdyby udało się obecnej opozycji stworzyć rząd, czy ci poznańscy posłowie, senatorowie mogą być realną siłą, czy będzie tak jak przy poprzedniej władzy Platformy, gdzie przy chociażby dosyć wyrazistych wówczas posłach, jakim był Rafał Grupiński, blisko Tuska, tak naprawdę dla Poznania bardzo niewiele udało się dowieść, chociażby droga S5, która pamiętacie miała być zbudowana na Euro 2012, została otwarta 2017.
Nic się nie zmieni. Znaczy szanse są jeszcze mniejsze niż były, bo jednak właśnie tak jak pan słusznie zauważył, no Rafał Grupiński miał jednak jakąś swoją wagę w strukturach krajowych partii, to się nie przekładało na jakieś korzyści dla Poznania i Wielkopolski. No te osoby, które teraz dostały się, ta piątka, która zdobyła mandaty w okręgu poznańskim, no nie mają nawet, że tak powiem, o rząd wielkości mniejszą wagę.
Z jedną uwagą, Adam Szłapka mimo wszystko jest szefem Nowoczesnej i z tego klucza prawdopodobnie Nowoczesna też będzie w ramach Koalicji Obywatelskiej próbowała ugrać swoje, w związku z czym szanse rządowe Szłapki są moim zdaniem dosyć wysokie. To, że on zdobył rekordową liczbę głosów, w ogóle bym na to nie zwracał uwagi, ponieważ jedynka Platformy w Poznaniu zdobyła dużo głosów, a nie koniecznie Adam Szłapka. Natomiast sam fakt, że jest szefem Nowoczesnej, dlatego dostał jedynkę w Poznaniu i z tego klucza pewnie będzie próbował też jakiejś funkcji rządowej i pewnie mu się uda, tak bym raczej stawiał. Rafał Grupiński też nie jest bez szans, ale to jeżeli cokolwiek uzyska, to uzyska dla siebie, a nie dla Poznania, ponieważ to będzie jakaś tam forma realizacji kolejnej ambicji, ponieważ tak jak pan Dariusz Lipiński już słusznie zauważył, przecież już Rafał Grupiński był wysoko w strukturach rządowych i w żaden sposób się to nie przełożyło na Poznań. W związku z czym jakby odwracając teraz tą rozmowę, otóż szanse rządowe Poznań ma, natomiast dla Poznania na niewiele to się przełoży.
Bardzo wam dziękuję. I oczywiście kanoniczne pytanie, co czytacie, co oglądacie. No Jarosław Pucek, jak był w Stanach, to miał długi lot, więc pewnie coś podczas tego lotu czytał albo oglądał. Co no, pan poleca?
Na warsztat sobie wziąłem historię Stanów Zjednoczonych, bo jednak miałem okazję odwiedzić i Waszyngton, i Filadelfię. Rzeczywiście robi wrażenie, więc jakby chciałem też sobie przybliżyć, jak to rzeczywiście było.
Jakiego autora?
Właśnie teraz mnie pan redaktor zaskoczył i nie potrafię przywołać tego autora, tym bardziej, że sobie ściągnąłem to w formie e-booka, a nie w papierze, więc ta okładka mi się nie wyświetla. Nie potrafię w tej chwili go przywołać. W każdym razie no, fascynujące doświadczenie i choć krótka historia, no bo jednak raptem no, z biedą liczyć tam... 400 lat nie wejdzie, 300 i trochę, ale no, warto na pewno sobie to przyswoić.
A co poleca Dariusz Lipiński?
Ja zabieram się za lekturę książki Chrisa Millera, Wielka wojna o chipy, o rywalizacji, będzie element amerykański, o rywalizacji technologicznej amerykańsko-chińskiej, no coś, co jest chyba super aktualne i co jest pewnie jednym z najważniejszych, ta rywalizacja jest jednym z najważniejszych elementów no, w nadchodzących najbliższych latach. Już właściwie jest.
Bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli Jarosław Płucek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I Dariusz Lipiński. Bardzo dziękuję.
Dobranoc państwu.
Ja się państwu kłaniam. Do usłyszenia w kolejną niedzielę o normalnej porze. Cezary Kościelniak. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.